No więc tak, żeby nie przedłużać wstępu, przestudiowaliśmy tydzień temu ostatnią w zasadzie część tego całego tematu, trochę z komplikacjami, natomiast ja odzyskałem te wszystkie lekcje. Jest jeszcze jedno miejsce, którego nie przestudiowaliśmy, z Efezjan 3:1-7. Natomiast ja mam takie pytanie. Mieliście wynotować sobie, czego nie rozumiecie, jakie macie wątpliwości, jakie macie pytania. No i dzisiaj jest na to czas. Słucham. Co było niejasne? Co mamy powtórzyć? Jaką część? Zapomniałem, przepraszam.
A to nie, to wiesz, to nie to. Że dwa wtórki nie było.
Dobrze, prześlę ci. Prześlę ci, jeszcze dzisiaj ci wyślę na maila. Natomiast słucham, no. Mówcie. Wy mówicie dzisiaj. Dobra, więc ja zadam pytanie. Rozmawiacie z kimś, tak? No i ja wam zadaję pytanie. Powiedzcie mi, czy jest napisane, że kto uwierzy i się da ochrzcić, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. No jeśli ktoś uwierzy i nie da się ochrzcić, to będzie zbawiony, czy nie? Proszę bardzo.
A dlaczego nie dał się ochrzcić?
No. Słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby odpowiedzieć na pytanie będzie, nie będzie, nie? Tylko żeby wytłumaczyć biblijnie, czym jest chrzest. Bo odpowiedź na pytanie w tym wypadku będzie, nie będzie, możecie się pomylić.
Nie wiadomo, czy będzie.
Bo nie wiecie, czy będzie, czy nie będzie. Natomiast pytanie, czym jest chrzest, rozumiecie?
Jeżeli się nawrócił, to będzie pragnął chrztu.
Bo czym jest chrzest? Jaki argument Pisma Świętego przemawia za tym, że będzie pragnął chrztu?
Chrystusa.
Nakaz to jest jedno.
Posłuszeństwo.
Dobrze, ale jaki fragment mówi o tym, że on będzie pragnął?
Mogę ja powiedzieć? Mhm. Tutaj mam też siostrę nową, która też do mnie dołączyła, wszystko koło Szerota. I ona tu mówi, jest to wyznanie wiary.
Gdzie to jest napisane?
Jak znajdzie, że jest napisane,
że to jest wyznanie wiary, to musi zacytować fragment z Pisma Świętego.
Właśnie nie pamiętam gdzie.
No to dobrze by było znaleźć, bo argument, który nie wiadomo gdzie jest, jest trochę takim słabym argumentem. Piotra. Pamiętacie, co jest napisane w Piotra? Co jest napisane w Piotra?
Wszystko jest prawdziwe, Boga dobro.
A jak ten fragment brzmi?
Chodzi o to, że czyste sumienie pragnie.
Pragnie być posłuszne Bogu. Czyli to jest efekt oczyszczonego sumienia. Pragnienie zanurzenia w imię Jezusa Chrystusa, jak mówi Piotr, jest pragnieniem czystego sumienia. Człowiek, który ma oczyszczone sumienie, pragnie być posłuszny Bogu. Jego myśli, jego pragnienia są ku Bogu. I on dlatego, chrzest jest właśnie tym. Więc jeśli mówimy, czym jest chrzest, to musimy czytować Słowo Boże. Bo bardzo ważne, żeby zrozumieć właśnie, czym jest chrzest na podstawie Pisma Świętego. Bo zwykło się mówić, że jest chrzest na wyznanie wiary. Natomiast problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli biblijnie pokazać, że jest na wyznanie wiary, to nie znajdziemy takiego miejsca. I wtedy, jeżeli ktoś powie, no to ty nie masz miejsca, to cóż to za argument? Tak? Natomiast jeśli będziemy cytować Słowo Boże, to możemy wykazać, że to jest skutek oczyszczonego sumienia, czyli działanie czystego sumienia w człowieku, tak, jak mówi Piotr. Drugie, jest to co?
Przyznanie.
Skutek uwierzenia, tak? Ale jeszcze co? Czym jest jeszcze chrzest? Skąd ludzie się dowiadywali?
To jest część Ewangelii.
Właśnie, to jest część głoszonej Ewangelii. Ludzie słyszeli, że mają się dać zanurzyć. I dawali się zanurzyć. Byli posłuszni Ewangelii. Więc, bo oni skąd mieliby wiedzieć? Piotr mówi, dajcie się zanurzyć. Oni mówią, co mamy robić? To żeby wiedzieli, że trzeba się zanurzyć, to po co pytać Piotra? A Piotr mówi, opamiętajcie się i dajcie się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli oni musieli usłyszeć, że mają to zrobić. Tak samo wszyscy inni. Skąd poganie mogli wiedzieć, że mają się zanurzyć? No, był to element głoszonej Ewangelii. Samaria, jak usłyszała, zobaczyła i usłyszała, to dawali się ochrzcić na skutek głoszonej Ewangelii. Paweł, jak przyszedł do niego Ananiasz, to co powiedział? A teraz na co czekasz? Czemu zwlekasz? Daj się zanurzyć i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jezusa Chrystusa. Daj się zanurzyć. Paweł, znawca zakonu, musiał się dowiedzieć, że ma się zanurzyć. Więc to był element głoszonej Ewangelii, który często jest w zasadzie pomijany. Oczywiście nie jest się zbawionym przez zanurzenie, ale jest to element głoszonej Ewangelii. Każdy, kto uwierzył, ma się dać zanurzyć. Ma się dać zanurzyć. Decyzja należy do niego i musi być ktoś, kto go zanurza. Natomiast jest kilka fragmentów, które mówią o czymś, co może wyglądać jak chrzest, zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa, ale nim nie jest. I o tym mówiliśmy sobie na ostatniej lekcji. Dlatego ja mam pytanie. Czy wy zrozumieliście fragmenty z listu do Hebrajczyków, które studiowaliśmy? Czyli Hebrajczyków 6:2, Hebrajczyków 9:10, i Hebrajczyków 10:22.
Pytanie możesz powtórzyć?
Dobrze. Hebrajczyków 6:2. Przeczytajmy ten fragment i powiedzcie mi, co według was oznacza nauka o chrztach. O zanurzeniach. Tam jest baptizmo. No, słucham. No, proszę.
No, tutaj w Warszawce jest obmywania,
ale tam jest baptyzmus.
To jest o chrzcie.
Tam jest baptyzmus. czym polega czystość, nie cielesna, lecz duchowa. O tym jest nauczka o chrztach, obmywania. Tak, te miejsce
to było skierowane do Żydów.
Tak. List był skierowany do Żydów i o tym trzeba pamiętać.
I do Żydów, którzy wracali pod zachód.
Tak, tak. Więc Paweł, pisząc o podstawach nauki, o sądzie wiecznym, o chrztach, o zanurzeniach, o wkładaniu rąk, bo... Bo też była różnica między czynnościami, które miały miejsce wkładanie rąk w prawie mojżeszowym. Tam też było wkładanie rąk na kozła Azazela,
tak,
na ofiary zagrzeszne, czyli składanie grzechów, jak gdyby takie symboliczne. W Nowym Przymierzu wkładanie rąk było związane często z błogosławieństwem, bo to o to chodziło, tak? Z przekazywaniem czegoś. I oni musieli zrozumieć, jakie są różnice między pewnymi czynnościami w prawie mojżeszowym, a czynnościami w ramach Nowego Przymierza. Żydzi do tej pory znali obmywania starotestamentowe i chrześcijana. I częścią podstaw nauki była nauka o chrztach. O tym, czym zanurzenie w imieniu Jezusa Chrystusa jest, czym było obmywanie, czym był chrześcijana. Bo nie było to jedno i to samo. Więc to były podstawy nauki, które głoszono wierzącym z Żydów, bo oni mieli jakąś balast za sobą. Mieli pewne zrozumienie pewnych rzeczy i należało im to wyjaśnić. I to były podstawy nauki. Dlatego były to nauki o obmywaniu. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że omywania i zanurzenia, co miały na celu w Starym Testamencie, w prawie mojżeszowym? Oczyszczenie z grzechów, tak? Oczyszczenie z cielesnej nieczystości, tak? Ale również usprawiedliwienie przed Bogiem, bo jeśli oni tego to zrobili, to byli oczyszczeni przed Bogiem, tak? Natomiast w Nowym Przymierzu czym trzeba zostać omytym? Tak. Zmazuje grzech krew Chrystusa, już nie obmycia cielesne, nie zanurzenia, nie ofiary ze zwierząt, a krew Jezusa Chrystusa. Więc oni musieli to zrozumieć, że zanurzenia starotestamentowe zostały zastąpione krwią Jezusa Chrystusa, tak? Ofiary starotestamentowe zostały zastąpione krwią Jezusa Chrystusa. I w związku z tym, że oni byli, mimo że dłuższy czas już uczniami Jezusa, to byli bardzo niedojrzali duchowo. I widać, że im się trochę pomieszało i chcieli się cofnąć. Więc Paweł przypomina im, że podstaw wiary, ja wam nie będę przypominał, wy powinniście wiedzieć, co to, jaka jest różnica między tymi rzeczami. Dlatego mówi, że to jest nauka o chrztach. Również o wkładaniu rąk. Można również przestudiować też kiedyś ten temat. O wkładaniu rąk w prawie mojżeszowym, w Starym Testamencie.
A jakie to jest dosłownie słowo? W liczbie mnogiej czy pojedyncze?
Baptizmos, czyli chrzty, zanurzenia w liczbie mnogiej.
W gdańskiej też jakby tłumacząc o chrzcie też trochę nie tak sugeruje. Tu jest chrztak.
Tu jest w liczbie mnogiej. W liczbie mnogiej. Także ten fragment pokazuje...
No bo jak ktoś pisze nauki o chrzcie, tłumaczy, to jakby sugeruje ten chrzest nowotestamentowy. A już na obmywaniach czy nauki o chrztach to już daje ci do myślenia, że to nie koniecznie chodzi o ten, tylko może chodzić o coś innego.
Tak samo u Hebrajczyków, 9 rozdział, 10 werset. Kiedy czytamy 9 rozdział, 10 werset, to tam jest cały wywód na temat funkcjonowania służby kapłańskiej w prawie mojżeszowym i świątyni jerozolimskiej i namiotu świadectwa, który był na puszczy. I podsumowanie w 10 wersecie jest takie, które mówi, że są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań. Tu jest baptizmos, czyli różnych zanurzeń. nałożonych do czasu zaprowadzenia nowego porządku. W związku z tym, że wcześniej jest napisane, ma to też znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Więc ten, kto pełni służbę Bożą, to jest kapłan. I on za siebie składał ofiary. Te ofiary były omywane wodą, zanurzane w wodzie, bo musiały czyste być położone na ołtarzu. Przecież to było zwierzę świeżo zabite. To były wnętrzności kładzione na ołtarzu, bo to była miła woń dla Pana. Tam były nerki, tłuszcz. Tak? Takie rzeczy były kładzione i one były zanurzane, myte w wodzie i kładzione na ołtarzu. Dlatego dalej pisze, że to są przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów, napojów i różnych omywań. Tak? Bo chodziło również o dietę, chodziło o pokarmy, które były składane. Nie tylko ofiary były składane, ale były ofiary na przykład z tłuszczu, ale również ofiary z roślin, ofiary ze zboża, tak? Z oliwy też były. Takie ofiary też były składane. Więc chodzi o to, że to były tylko różne omywania, czyli chodzi również w tym miejscu o omywania i zanurzenia w ramach prawa mojżeszowego. I były to przepisy zewnętrzne nakazane tylko do pewnego czasu, kiedy zacznie obowiązywać nowe przymierze, bo to wszystko zostało zastąpione krwią Jezusa Chrystusa. Wszystkie te rzeczy, które miały być obrazem, one zostały wyrażone i spełniły się w jedynej, niezastąpionej, niepowtarzalnej ofierze Jezusa Chrystusa i w tym, że Jego krew omywa z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieczystości. Więc w tym miejscu te obmywania, te chrzty, zanurzenia są odniesieniem do prawa mojżeszowego. I mają przypomnieć Żydom, do których jest pisany list, że one tylko do pewnego czasu były, a oni już żyją w tym czasie, kiedy to już jest przeszłość. Te prawo przestało już mieć moc do prowadzenia do Boga. Ono zastąpione zostało nowym przymierzem i prawem, które obowiązuje w nowym przymierzu, opartym na zupełnie innym fundamencie. Więc o ile tak sobie wcześniej mówiliśmy, nie przestało to być dla Żydów prawo państwowe, bo jeśli odbudują świątynię, jeśli w kraju, w którym będzie świątynia, w Izraelu, będzie obowiązywało prawo mojżeszowe, to jak najbardziej każdy Żyd, każdy człowiek, który tam będzie, będzie musiał być posłuszny prawu państwowemu, tak? Wtedy, kiedy jeszcze stała świątynia, tak samo wiemy, że Żydzi byli posłuszni prawu mojżeszowemu, bo było to prawo państwowe. Kiedy ktoś chciał wejść do świątyni, musiał zrobić odpowiednie czynności liturgiczne, żeby móc do tej świątyni w Jerozolimie wejść. Ale nie robili absolutnie tego w ramach Nowego Przymierza. Tak? Tylko w ramach posłuszeństwa prawu, które ich obowiązywało jako obywateli. Judei. Więc omywania, te zanurzenia dotyczą również ofiar składanych na ołtarzu w tym miejscu. Bo nie tylko ludzie się omywali, ale również ofiary były myte, zanurzane w wodzie. Do tego służyły właśnie te miednice takie tam, które były do mycia. Czy to jest jasne na razie? Bo my sobie to powtarzamy, słuchajcie, bo rzeczywiście trochę szybko ostatnio było. Bo i teraz ten fragment, który jeszcze raz może byśmy sobie przeczytali, jeżeli chcecie. Czy na razie to jest jasne, słuchajcie?
Tak.
Więc ja nie wiem. Przeczytamy sobie jeszcze te fragmenty, bo chodzi mi o Hebrajczyków 10:22, bo to jest taki fragment troszeczkę pozornie niejasny, natomiast on jest jasny. Hebrajczyków 10:22. Te omycie wodą czystą. Bo niektórzy rozumieją, że jest to chrzest w wodzie. Ja swego czasu też tak nie zgłębiałem tej myśli. Tak przyjąłem, że to chodzi o chrzest wodą, natomiast na chrzest w wodzie. Natomiast po głębszej analizie i po przyłożeniu do tego, czym jest zanurzenie, no niestety, ale zanurzenie to jest zanurzenie, a omycie to jest omycie. Pokropienie to jest pokropienie. Więc przeczytaliśmy sobie kilka fragmentów, które pokazują, że jeżeli jest mowa o omyciu, to nie zawsze dotyczy to wody przede wszystkim. I często jest to zwrot, który mówi o umyciu, ale zwraca uwagę, że można zostać umyty czymś jeszcze niż wodą. Dlatego przeczytaliśmy sobie Tytusa, w którym jest napisane, że bywacie, jesteście omyci Duchem Świętym. Możecie być omyci krwią Jezusa Chrystusa. Tak? W Piotra 1:2, w 1 Piotra. W Efezjan też 5:26, Efezjan 5:26, zobaczcie, Efezjan 5:26, ja wam czytam tego Tytusa. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia i odnowienia przez Ducha Świętego. Kąpiel odrodzenia. Tytusa 3:5. W Warszawce jest to troszeczkę podzielone tak dziwnie, natomiast w Biblii Gdańskiej i jak się czyta ten tekst, to jest lepiej oddane. Tutaj jest tak to podzielone, że ta kąpiel odrodzenia i odnowienia, jakby ta kąpiel była czymś innym. A kąpiel i odrodzenie dotyczy jednej rzeczy, Ducha Świętego. Tak, można zostać zanurzonym baptizmus w Duchu Świętym. Przeczytaliśmy sobie Efezjan 5:26, słuchajcie.
Duchu Świętego oczyścić to kąpielą wodną przez słowo.
Tak, kąpielą wodną przez słowo. Że można zostać wykąpanym w wodzie słowem, przez słowo. Tak? Zanurzonym w słowie można zostać Bożym. Bo Chrystus nikogo nie oczyszcza wodą. Kąpielą wodną, czyli chodzi o kąpiel, zanurzenie jak w wodzie, ale w słowie. Tak? Przez słowo. Pamiętacie, co Pan Jezus mówi do uczniów w Ewangelii Jana?
Wy jesteście czyści.
Zauważcie, jak Pan Jezus rozmawia z uczniami. Piętnasty rozdział. Pan Jezus mówi, że uczniowie są latoroślą, nie? Tymi gałązkami latorośli. A on jest korzeniem. Tym głównym takim tym pędem. I mówi, winogrodnik oczyszcza latorośl. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Więc Jezus tutaj robi metaforę. Mówi, wy jesteście czyści, czyli co? Pozbawieni tych niepotrzebnych listków. Dlaczego? Dla słowa, które wam głosiłem. Czyli oni zostali oczyszczeni z listków, ale Pan Jezus mówi, że tego dokonało słowo, które ja głosiłem. I podobnie należy rozumieć ten fragment z Efezją. Że kąpielą wodną przez słowo. Bo o co chodzi? Pan Jezus nigdy nikogo nie chrzcił wodą, w wodzie. Czynili to uczniowie. Jest napisane, że Jezus chrzcił, ale kilka wersetów dalej jest napisane, ale Jezus sam nie chrzcił, tylko Jego uczniowie. Ale wszyscy uważali, że skoro chrzczą uczniowie Jezusa, to znaczy, że Jezus, no bo to są Jego uczniowie, więc oni nie robią nic sami z siebie. Więc wiemy, że Jezus nikogo nie oczyszcza wodą, tylko oczyszcza swoim słowem. Tak? On słowo głosił, to słowo mamy spisane. I ono jest oczyszczające jak wodna kąpiel. Kiedy Żydzi się oczyszczali, to z nieczystości się oczyszczali. Dzisiaj robi to słowo i krew Chrystusa. Więc kiedy Słowo Boże studiujemy, to ono nas oczyszcza z nieprawości. Dlaczego? Bo my wtedy widzimy swoje niewłaściwe postępowanie, jeśli ono jest. I to Słowo sprawia, że możemy stanąć przed Bogiem i skorzystać z ofiary Jezusa Chrystusa, z tego, że Jego krew wciąż ma tą moc, tak, oczyszczania z grzechów, że Jego ofiara wciąż aktualna jest i na mocy tej ofiary złożonej 2000 lat temu dziś Bóg odpuszcza wszelkie grzechy. Ale mamy to przez słowo. Więc są odniesienia do tego, czym były oczyszczenia, omywania w Starym Przymierzu, tak? Że to była fizyczna woda, że to był brud, bo się ktoś czegoś dotknął. Poza tym była to nieczystość, bo Bóg określił dokładnie, co dotknięcie, czego jest nieczyste, to czego jest, prawda? Co można, czego nie można. Były składane ofiary ze zwierząt i na podstawie tego Bóg usprawiedliwiał. Dziś już Bóg na podstawie żadnego zanurzenia w wodzie nic nie usprawiedliwi. Bo jedynym na podstawie czego Cię może usprawiedliwić, to jest wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego ofiarę na krzyżu. Tylko to jest, na podstawie tego Bóg odpuszcza grzechy. I oczyszcza i wtedy Cię uznaje za czystego i daje Ci swego ducha. Więc tylko słowo, jak woda nas umywa. I Chrystus, kiedy weźmiemy Efezjan, zobaczcie, Efezjan 5,26, jeszcze raz wróćmy do tego fragmentu, Efezjan 5,26, to tam bardzo dokładnie jest oddane, że tak. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, wydał na zań samego siebie, czyli co? Złożył siebie w ofierze. Tak? Wydał siebie na śmierć, dobrowolnie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Dlaczego? Bo dopiero kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, mogła być głoszona Ewangelia, która miała moc oczyścić każdego człowieka i ma moc ciągle oczyszczać wierzących. Więc tu to, co kiedyś robiła woda, dzisiaj robi Słowo Boże i krew Chrystusa, tak? Bo Ewangelia jest Ewangelią o tym, co zrobił Jezus. Jasne? Rozumiecie? Więc tu patrzcie, tutaj woda, kąpiel wodna nie dotyczy zanurzenia w wodzie chrztu. Tylko jest przyrównana do oczyszczenia, jakie daje Słowo Boże. I ofiara Jezusa Chrystusa. Bo Chrystus nikogo wodą nie oczyszcza. Osobiście. Bo gdyby chodziło o chrzest, to można było powiedzieć, że każdy się oczyszcza, bo daje się zanurzyć, nie? Więc nie Jezus oczyszcza, a ktoś tam kogo zanurza. No, no nie da się inaczej. No. Pan Jezus nikogo nie chrzci. On wydał samego siebie nie po to, żeby chrzcić w wodzie, a po to, żeby zmartwychwstać, stąpić na niebiosa i posłać Ducha Świętego. I żeby każdy, kto uwierzy, miał arcykapłana w niebie, w Nowym Jeruzalem, a nie tutaj. List do Hebrajczyków bardzo dokładnie to tłumaczy. Pytania? Więc widzimy, że tutaj nie chodzi o wodę literalną. Chodzi o Słowo Boże, które ma moc jaką? Że każdy, kto w nim się czyta, widzi, może zobaczyć siebie i to słowo pokazuje mu jego stan. Jak zwierciadło jest, jak mówię. Prawda? Jak lustro. Widzisz coś nie tak, nieczystość, możesz ją zmyć. Natomiast niestety Biblią nie da się umyć fizycznie. Chodzi o przenośnie. Książka nikogo nie umyje fizycznie. Chodzi o przenośnie. Kolejny fragment, Zachariasza 13,1, który czytaliśmy, mówi o źródle oczyszczenia. Zobaczcie, Zachariasza 13,1, Bóg mówi o takim czasie, który nastanie. Zachariasza 13,1. To już są napisane, to jest księga napisana po powrocie z niewoli babilońskiej. Zachariasz działał już po... I zobaczcie. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jerozolemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Źródło. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wytępię z kraju imiona bałwanów, tak, że nie będzie się już wspominało nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. Źródło oczyszczenia z grzechu i nieczystości w przyszłości będzie tak jak teraz. W Mesjaszu, ciągle. Każdy człowiek musi uznać Jezusa arcykapłanem. Tym, w którym jest odpuszczenie grzechu. Bo kiedy Jezus będzie na ziemi, tutaj, to wszyscy będą widzieli, że On jest królem. W to nie trzeba będzie wierzyć. On będzie miał władzę i nikt nie będzie nic mu zrobić. Królem On będzie ponad wszelką wątpliwość i każdy Go ujrzy. Ale uznać, że on jest arcykapłanem, on arcykapłanem tu na ziemi nie będzie, bo będą kapłani z porządku Arona. Jezus na ziemi tutaj arcykapłanem nigdy nie mógłby być. Hebrajczyków mówi, bo to by było wbrew Bożej woli, wbrew Bożym zasadom, skoro on tu ustanowił kapłanów. Jezus jest arcykapłanem w świątyni w Nowym Jeruzalem. I kiedy będzie tutaj na ziemi, to będzie jako Bóg i syn Dawida, królem. Natomiast jako arcykapłan każdy będzie musiał go uznać arcykapłanem. Będzie go musiał uznać tym, w którym jest przebaczenie grzechu. Więc będzie źródło oczyszczenia z grzechu i będzie nim Mesjasz. Dotyczy to tysiącletniego królestwa. Więc źródło tutaj też nie dotyczy wody, a dotyczy dzieła Jezusa Chrystusa i tego, co, jaką moc ma Jego krew. Pytania?
Nie.
Nie zgadzacie się z tym? I kolejne miejsce to jest Zachariasza 13, nie, Zachariasza 13:1, a Ezechiela, dobrze mówię, Izajasza, nie. Ezechiela, tak. Ezechiela 36:25, dobrze. Ezechiela 36:25. 36:25. Bóg mówi o momencie przez proroka Ezechiela, bo pamiętajcie, że prorok Ezechiel był w niewoli razem. On miał tam pójść do nich, do tego, tam gdzie oni byli na wygnaniu i tam im głosić. Więc o, Bóg zapowiada przez Ezechiela czas, kiedy zgromadzi wszystkich Żydów, od 24 wersetu, zgromadzę ich z wszystkich narodów i sprowadzę ich do ich ziemi. I wtedy mówi tak, pokropię was wodą czystą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego wam dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. I dalej mówi, mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań i moich praw. Będziecie przestrzegać i wykonywać je. Więc Bóg mówi, że pokropi Izraelitów wodą czystą. I nie chodzi o dosłowne pokropienie przez Boga Żydów wodą czystą, bo musiałoby chodzić dosłownie o wymianę serc kamiennych na mięsiste, a chodzi o zmianę myślenia tych ludzi, o zmienienie ich wnętrza, ożywienie ich duchowo, tak? Tego, czego dostępujemy każdy z nas dzisiaj. I również pokropienie wodą czystą dotyczy tego, czego dotyczy w Hebrajczyku, bo to jest o tym samym. 10:22. Chodzi o przywrócenie możliwości służenia tym ciałem Bogu, w tym ciele, grzesznym ciele. Bo każdy Żyd, pamiętajcie, jak studiowaliśmy, kiedy omywał się, tak, to on miał dalej te same ciało, tylko stawał się czysty. Dlaczego? Czystość jego sprawiała to, że mógł znowu mieć społeczność z Bogiem. Mógł przyjść do świątyni, złożyć ofiarę przez kapłanów, tak. Mógł być w obozie, bo był czysty. Mógł wykonywać wszystkie rzeczy, których nie mógł wykonywać jako nieczysty. Tak? Czytamy, w Rzymian przeczytaliśmy, że nie oddawajcie członków waszych na oręż nieprawości, ale oddawajcie członki wasze na oręż sprawiedliwości. Tak? Czyli nasze ciała mogą służyć Bogu żywemu. W tych ciałach możemy służyć Bogu żywemu. Dlaczego? Bo Bóg nas przysposobił do tego, oczyścił nas i umożliwił miał w tych ciałach życie na chwałę Bogu. Czyli przed Bogiem jesteśmy czyści i możemy robić uczynki wynikające z naszej wiary. Tak jak Jakub mówi. Więc oczyszczenie wodą, czy pokropienie wodą czystą nie jest zanurzeniem w wodzie czystej. Tylko omycie, pokropienie. Tak? Chodzi o oczyszczenie. Tak jak popiół z jałowicy oczyszczał skalany, pokropienie popiołem z jałowicy, tak? Z wodą, zmieszanym z wodą. Tak samo tutaj, pokropienie wodą czystą to było porównanie z oczyszczeniem starotestamentowym, które w Nowym Przymierzu nie odbywało się przez wodę, a odbywało się przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i Bóg, dając swego ducha, umożliwiał nam w ciałach służbę Bogu. I teraz, kiedy 10 rozdział, 22 werset, mamy również o tym samym mowę. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, na tą drogę, tak? do świątyni jakiej? W niebie. Nie chodzi o dosłowne wejście do świątyni w niebie, a chodzi o społeczność z Bogiem, który jest w niebie, a my tu. Bo jeżeli mamy wejść na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, to nie wstępujemy na jakąś fizyczną drogę, która prowadzi nas, nie wiem, poza stratosferę gdzieś, prawda? Gdzieś, nie, tu nie chodzi o to, bo świątynia Boża jest w innym zupełnie świecie. My jesteśmy ograniczeni do tego tu. Tak? Natomiast my wchodzimy ze szczerym sercem na tą drogę, w pełni wiary, czyli tak, jak Żydzi kiedyś, żeby mieć społeczność z Bogiem. I kapłan, żeby obecność mieć chwały Bożej, tak, w miejscu najświętszym, to musiał tam wejść po dokonaniu oczyszczenia, tak, po złożeniu ofiar, ubrany w odpowiedni sposób i tylko i wyłącznie z krwią. A dzisiaj zasłoną jest ciało Jezusa Chrystusa i my mamy wejście przed Boży tron już nie za pośrednictwem kapłanów, tylko za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, bo o Jego ciało jest zasłoną. I dzięki Jego krwi mamy dostęp do Boga. I mamy na tą drogę wejść w pełni wiary. Musimy wierzyć w to. Jeżeli ktoś chce mieć społeczność z Bogiem, to musi wierzyć, że On jest. Musi wierzyć, że ta ofiara Jezusa Chrystusa oczyściła go z grzechów. I omyci na ciele wodą czystą. Więc tu jest taka porównanie dla Żydów, bo to są Żydzi, że krew Chrystusa oczyszcza ich i te ciała, i duchowo. Czyli te nasze ciała nie są nie dlatego, że dotknęły czegoś, tak? Tylko że one były skażone grzechem, skalane, nieczyści. Dopuszczaliśmy się nieczystych uczynków, grzechów, tak? Żyliśmy w nieposłuszeństwie Bogu. Nasze ręce, nasze myśli, nasze nogi, nasz język, wszystko robił wbrew woli Bożej. Tak? Byliśmy nieczyści. Natomiast przemiana wewnętrzna, która się w nas dokonała, Słowo Boże mówi, że teraz my możemy oddawać nasze ciała na służbę Bogu. Nie na oręcz nieprawości, a na chwałę Bogu. Czyli od dziś nasze ręce mają czynić to, co dobre, nasz język ma mówić to, co dobre, nasze nogi mają iść w dobre miejsce, wszystko mamy robić dobrze. Dlaczego? Bo krew Chrystusa dokonała w nas tego, czego kiedyś omywanie wodą czystą. Rozumiecie? Tak to rozumiem, tak wam wykładam. Inaczej nie potrafię, żeby mi to grało z wszystkimi miejscami. Z całym nauczaniem o obmywaniach, o zanurzeniu w imię Jezusa Chrystusa. Powtórzyłem to jeszcze raz, bo tylko to miejsce zostało. Jeżeli macie wątpliwości, coś wam nie gra, jeżeli nie pasuje wam to, to mówcie. Bo zanurzenie w imię Jezusa było wyrazem wiary w co? W Jezusa. Wierzę, usłyszałem, że mam się zanurzyć, zanurzam się. Omycie w prawie mojżeszowym było, poddanie się oczyszczeniu było czym? Tak, ale czym jeszcze?
Oczyszczeniem.
Tak? Czyli omywania w prawie mojżeszowym było poddaniem się oczyszczeniu w ramach prawa mojżeszowego, tak? Natomiast zanurzenie w imię Jezusa było wyrazem wiary. Więc tam mamy oczyszczenie, tu mamy zanurzenie, które nastąpiło po oczyszczeniu. Bo oczyszczani jesteśmy przez Boga. Suwerenną decyzją. Bóg nas uznaje za czystych, tak? Usprawiedliwia nas na podstawie wiary, a nie zanurzenia. Czyli nie w wyniku chrztu zostajemy usprawiedliwieni, a w wyniku tego, że uwierzyliśmy, tak? Zacina się, Romek mówi. No. Może za głośno mówię. Więc to jest tak. Gdyby to omycie wodą miało być chrztem w wodzie w imię Jezusa Chrystusa, to mamy problem. Tak? Bo musimy dołożyć do usprawiedliwienia z wiary jeszcze jedną czynność, bez której nie możemy być usprawiedliwieni. Tak. Czyli ofiara Jezusa, krew Jezusa plus coś.
To wtedy mamy sakrament.
Mamy sakrament. Ok, Romek. Więc ważne, żeby zrozumieć, że jeżeli to jest omycie wodą czystą, to już nie zanurzenie. Jeżeli omycie i jest mowa o myciu starotestamentowym, to mamy czynność, która usprawiedliwia, na podstawie której Bóg usprawiedliwia. Bo on się omywał i na podstawie tego Bóg go usprawiedliwiał, tak? Więc gdyby tu chodziło o chrzest, to mamy czynność, na podstawie której Bóg usprawiedliwia. Mamy problem. Ponieważ wszystkie inne miejsca pokazują, że to był skutek tego, że ktoś został usprawiedliwiony, miał czyste sumienie i dawał się zanurzyć.
To było tak, że ktoś uwierzył, ale Bóg czeka zdaniem Ducha Świętego do czasu, aż ktoś się zanurzy, tak? I wtedy usprawiedliwienie i Duch Święty tam.
No, byłby problem. Byłby problem. Czyli gdybyśmy chcieli potraktować to umycie wodą jako chrzest w imię Jezusa Chrystusa, to mamy poważny problem. Jeżeli to miałaby być kontynuacja obmywań starotestamentowych, to mamy czynność, w wyniku której Bóg uznaje cię za czystego. To znaczy, że jeszcze czysty nie byłeś przez to, że uwierzyłeś. A wszystkie miejsca, które przestudiowaliśmy, pokazują, że ludzie opamiętywali się i dawali się ochrzcić dlatego, że uwierzyli. Jako widoczny przejaw opamiętania. Pytania. Czytaliśmy ten Rzymian 6, 6 rozdział 8-14. Poza tym zanurzenie w imię Jezusa nie oczyszcza z grzechu i nie symbolizuje tego. Tak, Ewa mówi, mamy zaprzeczenie całego wtedy 9 rozdziału, który tłumaczy różnicę między starym i nowym. Dokładnie. Więc tamte wszystkie omywania były cieniem rzeczy przyszłych. I wypełniły się w czym? W chrzcie wodnym? Nie. W ofierze Jezusa Chrystusa ona zastąpiła wszystko. Wszelkie czynności przywracające społeczność z Bogiem, między innymi również omywania starotestamentowe, miały takie zadanie, zostały zastąpione krwią Jezusa Chrystusa. Bo teraz tylko ona przywraca społeczność z Bogiem. Więc gdyby chodziło o chrzest, to musielibyśmy sprawdzać wodę. Poza tym chrzest by oczyszczał wtedy ciało nasze, tak? A Piotr mówi, że on nie jest omyciem z cielesnego brudu. Więc jest czymś innym niż omywania starotestamentowe, bo to umycie z cielesnego brudu to nie chodzi o zwykłe umycie się po pracy. Tylko, że Żydzi rozumieli, że umycie z cielesnego brudu to omywania starotestamentowe miały za zadanie omyć ich z cielesnego brudu. I przywrócić cielesną czystość. Więc jedynym rozwiązaniem, jedynym interpretacją tego fragmentu mycia wodą czystą jest to, co pisze Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział 8-14. I jest to to samo, co jest opisane w Ezechiela 36-25. Bo tu jest tak, ktoś się dawał zanurzyć i ktoś go zanurzał, tak? On dawał się zanurzyć. A tu jest napisane, że wy jesteście omyci na ciele wodą czystą. Czyli ktoś was omył. Ktoś was omył. Natomiast tam było, dajcie się zanurzyć. Wy dajcie się zanurzyć. Słucham, wątpliwości. Jeżeli coś wam nie gra, słuchajcie, to mówcie, no. Rafał się śmieje, nic mu nie gra.
Tak podsumować tak wszystkie chrzty tylko takim prostszym językiem.
Podsumować wszystko? No to słucham. Podsumowujcie. Jeżeli zrozumieliście, to podsumowujcie.
Bo...
Ale jak prostszym językiem?
Prostym językiem. Zanurzenie w prawie mojżeszowym czym było? Zanurzenie w prawie, mówmy tak, zanurzenie w prawie mojżeszowym. Czym było zanurzenie w ramach prawa mojżeszowego? Omycia były różne. I na zanurzenia i omycia. Czym one były? Co one robiły?
Omycie z cielesnego brudu.
Tak. Omycie ciała. Omycie ofiar, tak? Z nieczystości. Słucham?
Posłuszeństwo Bogu.
Tak, posłuszeństwo Bogu. I
nie były one na... nie były w imię.
To też. Nie były w imię czyjeś.
To bardzo ważne.
Tak. Nie były w niczyje imię. Ale poza tym miały cel. Na ich podstawie Bóg uznawał kogoś za...
czystego.
Na ich podstawie. Czyli musiały nastąpić te czynności, tak, które Bóg zawarł w prawie mojżeszowym i na ich podstawie Bóg mówił: okej, jesteś czysty. To jest bardzo ważne. Kolejność. Jedynym podobieństwem między obywaniami w starym a chrztem w nowym jest to, że jest to akt posłuszeństwa Bogu. Wszystko pozostałe się różni. Dokładnie tak. Za każdym razem był to akt posłuszeństwa Bogu, bo jeżeli ktoś był posłuszny prawu mojżeszowemu, no to kiedy coś zrobił nie tak, no to dokonywał wszystkich czynności, które miały odkręcić tą sytuację. I na ich podstawie Bóg uznawał go za czystego, tak? Na podstawie tego, co on zrobił. Czyli omył się, złożył ofiarę i wtedy Bóg mówi tam do wieczora, jednym do wieczora, czasami kilka dni, z trędowatym jeszcze inaczej, ale za każdym razem na podstawie tych czynności, między innymi umywań, Bóg uznawał. Czyli to było w ramach prawa mojżeszowego, konkretnego prawa nadanego Żydom na Synaju. W żadne imię to nie było robione, tak? I co jest ważne, usprawiedliwienie następowało po dokonaniu tych czynności. Zgadza się? Krócej się nie da. Masz jeszcze krócej, to słucham.
Nie.
Jak krócej?
To słowo mi nigdy się nie podoba w Starym Testamencie.
Dobrze, w prawie mojżeszowym. No w prawie mojżeszowym. Okej, w prawie mojżeszowym. Chrzest Jana. Czym był?
Nie był elementem prawa mojżeszowego.
Ale co robił?
Wzywał do upamiętania.
Był przeznaczony dla Żydów, którzy upamiętywali się.
Wyznawali sobie grzechy.
Wyznawali grzechy, wracali do prawa.
Był przygotowany do przyjścia Mesjasza.
W ramach prawa mojżeszowego, jeśli ktoś zgrzeszył, to co miał zrobić, jak się opamiętywał? Ofiary złożyć. Jan mówił co? Zanurzajcie się. Wyznawajcie grzechy i dawajcie się zanurzyć. Nie wspominał o ofiarach.
I też był aktem posłuszeństwa.
Aktem posłuszeństwa też był. Natomiast Żydzi, którzy dawali się zanurzyć w akcie skruchy, pokuty, tak? Co mieli potem robić? Do czego namawiał ich Jan? Bo pytają, co mamy robić?
Wierzyć w tego, który przyjdzie.
Tak, który po nim idzie. I żeby... Czy jakiemu prawu być posłusznym?
Bożemu, Mojżeszowemu.
Konkretnie, Mojżeszowemu. Wtedy było jedno Boże prawo tylko. Mojżeszowe, innego nie było.
Tak, bo oni mieli odmienić swoje życie.
Oni mieli zacząć być posłuszni prawu Mojżeszowemu, bo mu nie byli posłuszni. I mieli... przyjąć tego, uznać tego, który idzie za mną, bo większy jest niż ja. Czyli opamiętanie, które głosił Jan i chrzest, który głosił, miał sprawić, żeby Żydzi byli przygotowani na przyjście Mesjasza i wrócili do posłuszeństwa prawu nadanemu na Synaju. Bo wtedy takie obowiązywało i takie było wyznacznikiem pobożności bądź bezbożności. Dlaczego musieli wrócić do prawa mojżeszowego? Bo byli skażeni nauczaniem rabinicznym, które bardzo często unieważniało prawo mojżeszowe. To był chrzest Jana. I co? Do kiedy on był potrzebny? Do kiedy?
Do Mesjasza.
Do momentu, kiedy Mesjasz, Jezus chrzcił?
Nie.
Uczniowie jego chrzcili w imię?
Nie.
Więcej niż Jan, tak. Oni chrzcili tym samym chrztem, co i Jan. Jezus nigdzie nie chrzcił w swoje imię. On dopiero, kiedy zmartwychwstał, to nakazał chrzcić w swoje imię. Więc chrzest Jana nie był w niczyje imię. To był chrzest na opamiętanie i odpuszczenie grzechów, tak? Tak mówi Paweł do uczniów, który spotkał w Efezie. I mówi, on już jest nieważny. Jezus zmartwychwstał. Teraz trzeba uwierzyć w Jezusa, a nie pokutować na Jego przyjście. Bo on już przyszedł. On już wszystko zrobił. Teraz trzeba w Niego uwierzyć, a nie czekać na Niego. I pokutować, żeby przygotować się na Jego przyjście. To już jest nieaktualne, mówi. Te wasze zanurzenie, no ono już nie jest aktualne. Ono nic nie daje wam. Bo Mesjasz już przyszedł. I teraz macie w Niego uwierzyć, a nie czekać na Niego. Więc On się spełnił kiedy? Kiedy Mesjasz dokonał swojego dzieła, kiedy nowe przymierze nabrało mocy, tak? Kiedy ofiara została złożona, kiedy Jezus zmartwychwstał, wtedy chrześcijana był już nieważny. Bo Mesjasz przyszedł i zrobił, co miał zrobić. Więc chrzest Jana nie był w niczyjej imię, miał tylko wagę od momentu, kiedy zaczął go głosić Jan, do momentu, kiedy Jezus zmartwychwstał. Tak? Tylko do tego czasu. Bo już na Niego nie trzeba było czekać. W Niego trzeba było uwierzyć. A kiedy zmartwychwstał, no to trzeba było wierzyć, że On zmartwychwstał. Bo Piotr mówi, tego, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg zbudził z martwych. Czego my świadkami jesteśmy. Chrzest Jana zastępował jakoby składanie ofiar. Nie, Staszku, nie zastępował. On miał sprawić, żeby po tym chrzcie Żydzi zaczęli uczęszczać do świątyni i składać ofiary tak, jak należy. On nie zastępował ofiar ze zwierząt chrzest Jana. To był chrzest, który miał być wyrazem skruchy Żyda, który po tym chrzcie miał zacząć żyć zgodnie z prawem mojżeszowym, czyli wszystko robić to, co w prawie mojżeszowym jest napisane. Tylko jako opamiętanie, jako akt opamiętania. I przygotowanie się na przyjęcie Mesjasza, który szedł za Janem. I tylko tyle, nic więcej. Nigdzie Jan nie pisał, że teraz prawo mojżeszowe możecie przestać przestrzegać. Nie mówi, zacznijcie, uczciwie zacznijcie żyć. Nie bierzcie więcej niż żołd, tak? Nie bierzcie więcej niż trzeba tego cła brać na Rzymian. Nie próbujcie się wzbogacić nieuczciwie, tak? Zacznijcie uczciwie żyć. Czyli Jan zachęcał do posłuszeństwa prawu Bożemu, które wtedy było jedno. Prawo mojżeszowe. Ono jeszcze było cały czas obowiązujące. Świątynia stała, Mesjasz jeszcze nie zmartwychwstał, Jezus sam był posłuszny prawu mojżeszowemu, więc nigdzie nie jest napisane, że chrzest Jana wprowadzał jakieś nowe zasady do życia Żydów. Tak, nie dało się niczym zastąpić ofiar ze zwierząt inną ofiarą, bo jeszcze Jezusa była niedokonana. Dobrze, Romek pisze. Cały czas ofiary ze zwierząt były. Zresztą ojciec Jana pełnił służbę kapłańską, bo Jan był z rodu kapłańskiego. I chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Skąd się apostołowie dowiedzieli, że trzeba zanurzać w imię Jezusa Chrystusa? Sam Jezus powiedział, żeby zanurzać, głosić Ewangelię i tych, którzy uwierzą, zanurzać w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I powiedział to po swoim zmartwychwstaniu. I wszyscy, którzy po zmartwychwstaniu uwierzyli, czytamy, dali się zanurzyć. Nikt nie zwlekał. Jak tylko uwierzyli, dawali się zanurzyć. Byli nawet tacy, którzy tylko z pozoru uwierzyli, dawali się zanurzyć. Ale potem się okazało, że to zanurzenie nie było tym, które zapowiedział, że zapowiedział Jezus, że będzie tym, które jest skutkiem prawdziwej wiary. Bo kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zobaczyliśmy, że Szymon uwierzył w coś innego, ale nie w prawdziwego Jezusa. Jego serce nie zostało oczyszczone, więc chrzest nie był wyrazem czystego sumienia, jak mówi Piotr. Tylko wyrachowaniem. Bo on mówi, jesteś pełen gorzkości i nieczystości. To jak czyste sumienie? Skoro on jest pełen gorzkości i nieczystości. Piotr obnażył jego wnętrze przez objawienie prorockie. Tak Bóg mu objawił to i on jak prorokował wtedy, co ten ma w sercu. Kto mógł to widzieć? On tylko słowa pewne powiedział, tak? Ale Piotr zobaczył, co on ma we wnętrzu. chrzest w imię Jezusa Chrystusa jest skutkiem uwierzenia, tak? To jest napisane, że ci, którzy uwierzyli, dawali się ochrzcić. Jest skutkiem uwierzenia. Jest, Jan mówi, Piotr mówi co? Pragnieniem czystego sumienia w stosunku do Boga. Nie jest obmyciem z cielesnego brudu, czyli nie jest tym, czym były omycia w Starym Przymierzu, w prawie mojżeszowym. I nie wszystkie fragmenty w Nowym Testamencie, tak, w nauczaniu apostolskim, które mówią o obmyciu i obmyciu wodą, dotyczą dosłownie, literalnie wody. Niektóre są przenośnią albo dotyczącą zobrazowania czegoś na przykładzie obmywań starotestamentowych, albo po prostu metaforą. Tak jak na przykład omycie wodą przez słowo. Kąpielą wodną przez słowo, tak? Kąpielą odrodzenia i odnowienia przez Ducha Świętego. Pokropienie, omycie wodą czystą. To są metafory, nie dotyczą dosłownie wody. Tak to można podsumować. Bóg nigdy nie zanurza w wodzie, tylko w Duchu Świętym. W wodzie mieli zanurzać ludzie ludzi. Ktoś coś chce dodać? Czyli chrzest w imię pojawia się dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. I nie jest bynajmniej kontynuacją umywań starotestamentowych. Absolutnie nie. Ponieważ inna jest kolejność. Oczyszczeni dawali się zanurzyć. Tam zostali oczyszczeni przez umycie. Widzicie różnicę? Tam oczyszczenie, usprawiedliwienie po umyciu, a tu umycie po usprawiedliwieniu, czyli odwrotnie. Czyli nie może być, że to jest kontynuacja umywań starotestamentowych. Pozornie może się tak wydawać. Jeśli się nie wgłębimy w temat, może pozornie tak wyglądać, że tak jak tam się Żydzi omywali, to tu, no bo jest na przykład list mówi, dzieje apostolskie mówią, opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Ale już rozumiemy, o co chodzi w tym fragmencie. To była specyficzna sytuacja i nie dotyczyła każdego człowieka, tylko tych, którzy wiedzieli o Jezusie, widzieli Jezusa, widzieli Jego cuda i powiedzieli, ukrzyżuj Go. Oni nie musieli uwierzyć w Jezusa jako takiego. Oni musieli uznać, że to jest ten Mesjasz. I bo oni się go wyparli. Chrzest w wodzie w imię Jezusa Chrystusa nie usprawiedliwia z grzechu. Na podstawie chrztu w wodzie w imię Jezusa Chrystusa Bóg nie usprawiedliwia z grzechu. Bóg usprawiedliwia z grzechu na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Natomiast każdy, kto uwierzył, ma pragnienie w sercu zanurzyć, dać się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa. Bo to sumienie Jego pragnie tego czysto. Dlatego każdy wierzący, kto uwierzył, szczerze uwierzył, ma pragnienie zanurzenia w imię Jezusa. Natomiast on już został usprawiedliwiony. On już został oczyszczony. I bardzo często jest tak, że już ma Ducha Świętego. Już został zanurzony w Duchu Świętym. Tak jak ten, Korneliusz. Dobrze mówię? Korneliusz.
Już jest włączony do eklezji.
Słucham?
Jest już włączony do eklezji.
Tak, bo włączenie do eklezji, tak jak czytaliśmy, następuje na skutek zanurzenia w Duchu Świętym. Każdy, kto jest zanurzony w Duchu Świętym, ma tego samego Ducha, co pozostali. Bo to jest Boży Duch. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Natomiast zanurzenie w wodzie jest elementem wspólnoty, wspólnym, łączącym wszystkich wierzących. jest jeszcze jedna teoria, że chrzest włącza do Kościoła. Ktoś, kto uwierzył, a się nie zanurzył, pozostaje w ludzie Bożym i nie jest pochwycony, ale ona właśnie oparta jest na odczytywaniu chrztu jako obmycia w starym. Tak. I tu, co jest ważne, dobrze, Ewa pisze, spotkacie się z tym i musicie być bardzo czujni. Spotkacie się z takim nauczaniem. Co jest bardzo ważne?
Ja też się z tym zetknęłam i tam, gdzie się nie spodziewałam.
I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie, to nauczanie jest oparte na metaforze, którą studiowaliśmy. Z trędowatym. Trędowaty, kiedy został oczyszczony, miał się pokazać kapłanowi. Potem miał się omyć wodą. I co? I ta teoria mówi, że nie mógł wejść do społeczności izraelskiej, tylko przebywał jeszcze na odosobnieniu. A po 7 dniach mógł przyłączyć się do społeczności izraelskiej. Problem polega na tym, że tekst, który przestudiowaliśmy, o tym nie mówi. Bo jeżeli sobie sprawdzicie notatki, to tekst mówi, że on po omyciu miał prawo być włączony do społeczności, ale nie mógł do domu wejść. Do mieszkania swego. A dopiero potem mógł wejść do mieszkania, ale on już został umyty. I niektórzy mówią, że to jest właśnie te pierwsze, to jest wodą umycie, to jest usprawiedliwienie, a potem te drugie, to mógł do namiotu swojego wejść. Że dopiero jak mógł do namiotu wejść, to jest chrzest. Ale on w społeczności już był. Natomiast do namiotu nie mógł wejść. I niektórzy mówią, że ten namiot to oblubienica. Czyli jak gdyby były dwie grupy ludzi dzisiaj. Zbawieni nie małżonka Chrystusowa i zbawieni małżonka Chrystusowa. Dwie kategorie ludzi. To tak jak nauczają badacze Pisma Świętego Świadkowie Jehowy, że jest wybrańcy z wybrańców i wielkie grono. Dla mnie to jest jedno i to samo. Natomiast nigdzie Biblia nie mówi, otwórzmy jeszcze raz list Piotra, pierwszy, tak, żebyśmy sobie to przeczytali, bo nie możemy być gołosłowni, tylko musimy się utwierdzić w tym, co widzimy w tekście. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Piotr nie wspomina o żadnej innej czynności, która jest potrzebna, żeby być ludem. Nic więcej. Wszystko czyni Bóg. Bóg oczyszcza, Bóg daje swego ducha i Bóg włącza. Ponieważ tylko Bóg może wyłączyć. Bo to jest Jego eklezja. Jezus sam sobie przysposabia Kościół. Sam sobie. Nie my dla Jezusa przysposabiamy Kościół, przyjmując kogoś do Kościoła przez zanurzenie w wodzie, bądź go wykluczając ze zgromadzenia, bo ta sama nauka mówi, że jeśli kogoś zbór wykluczy, to on jest poza Kościołem. On może być zbawiony, ale pochwycony nie będzie i nie jest małżonką Chrystusową, bo jest wykluczony ze zboru. Więc jeżeli jesteś wykluczony ze zboru za grzech, to znaczy, że nie jesteś w Kościele już. Czyli tak, ludzie wyłączają z Kościoła. A niestety Biblia mówi, że Jezus sam sobie przysposabił. To jest Jego małżonka i jedni drugich nie mogą włączać Jego, ale spotkacie się z taką nauką. I ona jest konsekwencją przyjęcia, że omywania starotestamentowe są chrzest jest przedłużeniem omywań starotestamentowych. Mówię o tym, bo to są popularne nauki w niektórych kręgach, są książki na ten temat napisane. I no niestety, ale możecie się kiedyś z tym zetknąć. Kto nie chodzi po internecie, to pewnie nie. Ale kto się tam po internecie trochę śmiga, to może spotkać takie rzeczy. I co niebezpieczne jest, że czasami takie nauki potrafią namieszać w głowie. Potrafią zasiać wątpliwości, człowiek nie ma pewności już, czy jest tak, czy inaczej.
Drugie niebezpieczeństwo bardziej chyba nawet rozpowszechnione jest takie, czyli ten podział na eklezję ogólną i eklezję lokalną. Czyli mamy różne eklezje, różne kościół, tak? Cały i lokalny. I teraz, jeżeli nie jesteś w kościele lokalnym właśnie, w zborze, z takich czy innych powodów, to tak naprawdę nie jesteś w ogóle w kościele. A dodajmy do tego jeszcze, że do wielu zborów można się dostać tylko poprzez chrzest, tak? Wierzący ten, jak się ochrzci, to może stać się członkiem danej społeczności i też można wyciągnąć naukę wtedy, że chrzest włącza do kościoła. Czyli idąc chrzest, zupełnie jakby po innej linii, niż Darek teraz mówił.
Czyli chrzest w innym zborze nie jest aktualny w danym
innym. Nie, jest aktualny, to nie o to chodzi, ale jak nie jesteś w żadnym lokalnym, albo cię wykluczą skądś, no to już nie jesteś tak naprawdę, jesteś poza kościołem, poza oblubnicą. Teraz, gdy już wiemy, że eklezja Pana Jezusa Chrystusa jest jedna, to, że się ludzie, że ta eklezja w częściach zgromadza się na całym świecie, w różnych miejscach i czasie, tak jak sobie postanowi, to nie zmienia faktu, że eklezja jest jedna i do niej tylko można zostać, być włączonym i wyłączonym, co robi tylko Bóg. Chrzest w wodzie nie ma z tym nic, a nic wspólnego. On może być tylko wyrazem, tak?
Bo dlatego Jezus, dlatego żebyśmy byli pewni, że ludzie nie mogą nic zrobić, to Słowo Boże mówi, że Jezus chrzci Duchem Świętym. On chrzci Duchem Świętym. Żebyśmy nie mieli obawy, że ludzie mogą coś zrobić, wykluczyć nas, wkluczyć, sprawić coś z naszym zbawieniem, żeby było lepsze, gorsze, pewniejsze, bardziej bogate, mniej bogate. To my mamy żyć uświęconym życiem. I jeśli cokolwiek z nami jest nie tak, to Bóg nas włącza i wyłącza. I na bardzo określonych zasadach. Z wiary nas włącza, a z braku wiary nas wyłącza. Kiedy sami nie chcemy, to już studiowaliśmy, to wiemy. Bo Bóg na siłę nikogo nie trzyma. Ale nie ludzie są w stanie kogoś wyłączyć, bo ludzie nie znają stanu serca. I teraz problem polega na tym, że ci, którzy głoszą, że uczestnictwo w lokalnym kościele, już tak będę mówił sloganami, jest byciem w małżonce Chrystusowej, a wykluczenie za grzech jest niebyciem, czyli bycie w społeczności i wykluczenie z niej jest wykluczeniem z Kościoła. Problem polega na tym, kiedy w zborze jest grzech, ale są wśród nich wierzący, czy już nie jest to eklezja? No bo skoro ktoś się wyłącza z takiej eklezji, bo nie chce żyć z grzesznikami, tak? No to wtedy z czego on się wyłącza? To on się wyłączył z czego? Rozumiecie? Wtedy nie ma odpowiedzi. Jak zadajesz takie pytania, jest problem z odpowiedzią. Dlaczego? Bo zaczyna się odbijanie piłeczki, uciekanie, jakieś zadawanie kolejnych pytań, zamiast odpowiedź prosta. Dlaczego? Bo osoby nie znają odpowiedzi na to pytanie. Mają problem.
A ja mam pytanie.
Tak?
Można?
Tak.
Mam pytanie. A przecież jest pisze w Nowym Testamencie, że na przykład jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś tam coś tam zrobi, to można go wykluczyć, prawda?
No wyłączyć go ze spotkań.
Wyłączyć ze spotkań. To osoba już nie jest.
Ze spotkań.
Nie, nie chodzi o to, czy jest w eklezji, tylko czy jest w kościele. Czyli w kościele, to znaczy jak z małżonką Jezusa Chrystusa. Ja, to są niuanse, słuchajcie, bo oblubienica jest w Biblii oblubienica Jezusa Chrystusa?
Jest.
I niektóre teologie dzielą oblubienica i zbawieni, którzy nie są oblubienicą w Nowym Przymierzu. Rozumiecie? Robią dwie grupy ludzi. Ludzie, którzy są wyłączani ze zgromadzenia za niemoralne życie,
na przykład,
tak,
to jest do czasu,
to jest do czasu, aż się opamiętają.
A jeżeli nie?
A jeżeli się nie opamiętają, to nie mogą być na wspólnym społeczności, bo zatruwają innych. Tu jest, chodzi o bezpieczeństwo pozostałych wierzących.
A nie chodzi o wyłączenie
z chodzi o wyłączenie ze zbawienia.
Aha,
ten człowiek nie jest wyłączony ze zbawienia, bo Bóg takiego człowieka karci, smaga, próbuje go naprowadzić na dobrą drogę. Jeżeli wierzący nie dadzą rady tego zrobić, bo Bóg najpierw posługuje się wierzącymi. Wierzący napominają taką osobę, strofują ją, modlą się o nią, proszą ją o poprawę, pokazują jej niewłaściwe postępowanie, ona dalej trwa uporczywie w swoich postępowaniach. To wtedy izoluje się tą osobę od pozostałych wierzących. Dlaczego? Dlatego, że ona swoim postępowaniem zatruwa pozostałych ludzi. Oni zaczynają mieć wątpliwości. I dlatego się wyklucza ją ze zgromadzenia. Nie skreśla się ją z listy, tylko nie wpuszcza się ją fizycznie na spotkanie. Bo ona przychodzi i coś mówi. Ona przychodzi i się w jakiś sposób zachowuje. I te pozostałe osoby mogą być w ten sposób zakwaszone. To o to chodzi. To jest prewencyjna sprawa. Natomiast w żaden sposób taka osoba nie jest pozbawiona zbawienia. Dlaczego? Bo jest napisane: oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Czyli należy usunąć taką osobę i nie wspierać jej w żaden sposób. To były czasy, kiedy osoba nie była pozbawiona pomocy wierzących, no było ciężko takiej osobie. Chyba że w ogóle poszła w świat. Nie? Tak jak Demas, Paweł mówi, opuścił mnie Demas, umiłowawszy świat doczesny i oszedł do Saloniki.
To, żeśmy omawiali w niedzielę, ktoś był, bo omawialiśmy list do Koryntian i drugi list do Tesaloniczan. I tu jest fajnie właśnie w Tesaloniczan napisane. Jeszcze raz można przeczytać. Jeśli ktoś jest to o tym, kto nie chce pracować i darmo chce jeść
chleb. Żyje nieporządnie.
Tak, między chrześcijanami, tak? A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. Czyli porównując to z Koryntian, jeżeli kogoś, tak jak tu jest mowa, wyłączamy, mówimy mu: słuchaj, do czasu, aż się opamiętasz z grzechu, nawet nie masz prawa przychodzić do nas tutaj na zgromadzenia, to jest to po to, żeby ten człowiek się zawstydził, ale mamy go nie uważać za nieprzyjaciela, za jakiegoś wroga, a nadal traktować jako brata czy siostrę i napominać, gdy jest ku temu sposobność, ale nie udawać, że jest wszystko w porządku i spotykać się razem na wspólnym zgromadzeniu, bo ta osoba będzie kwasem, która będzie stopniowo zakwaszać całe ciasto, a my mamy być.
A problem polega na tym, że wieczerza pańska musi być spożywana w prześnikach szczerości i prawdy. Więc taka osoba będąca na społeczności zakwasza pozostałych, którzy mają być w prześnikach szczerości i prawdy. Więc usunięcie ze zgromadzenia ma działanie prewencyjne i dające bezpieczeństwo pozostałym, którzy się trzymają słowa, bo ludzie są w różnym wzroście duchowym. Więc tu nie tylko chodzi o tą konkretną osobę, tak jak sobie w niedzielę powiedzieliśmy, bo studiowaliśmy to w niedzielę, ale chodzi bardziej również o to, żeby zabezpieczyć pozostałych wierzących, bo musimy mieć troskę również od siebie nawzajem. Żeby pozostali nie zostali zakwaszeni tą niewłaściwą, niezgodną z Pismem Świętym postawą. Natomiast w żaden sposób nie wyklucza się takiego kogoś
ze zbawienia,
nie wyklucza się takiego kogoś z oblubienicy, bo wszyscy zbawieni są oblubienicą. Ja nie znajduję nigdzie w Biblii fragmentów, które by mówiły, że jest oblubienica i jeszcze jacyś zbawieni.
Bo nie ma.
Do przyjścia Chrystusa wybiera się oblubienica. Tak? Przyjdzie Chrystus, oblubienica już jest, wszyscy są. Wtedy jest zabranie oblubienicy, cała oblubienica jest zabrana. Dlaczego? Dlatego, że zmartwychwstają ci, którzy umarli, i ci, którzy jeszcze czekają na ziemi, są zabrani.
My, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi.
Zabrani do
ziemi. Wszyscy razem.
I wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusowym, aby odebrać zapłatę za uczynki dokonane w ciele dobre i złe. Tak? Więc Bóg rozliczy nas z wszystkiego, co robiliśmy. Włącza Duch Święty i tylko On może wyłączyć. Oczywiście, włącza Duch Święty. Bóg przez zanurzenie w Duchu Świętym włącza. Przeczytajmy to sobie, bo to, wiecie, to warto przeczytać. Rzymian, 8 rozdział. Rzymian, 8 rozdział. Dziewiąty werset. Ósmy rozdział od 9 wersetu. Aha, od 8. Może ktoś przeczyta.
Ale wy nie jesteście w ciele, lecz...
pod ósmego.
Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
Dalej.
A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka
dalej
w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będzie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
Dalej.
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli.
Więc
ani słowa.
Każdy, który ma Ducha Chrystusowego, jest dzieckiem Bożym. Tak? Koryntian 12 rozdział. Koryntian 12, pierwszy Koryntian 12 rozdział.
A dochodzi się później do wniosku właśnie, że nie wszystkie dzieci Boże będą od razu z Chrystusem. Jedne będą musiały poczekać. Do tego dorabia się,
zobaczcie, co
o pannach, tak? Przypowieść, odpowiednio trzeba ją zinterpretować. I oblubienicę mamy podzieloną. I maliny, i pójście w maliny gotowe.
Nie, no mamy nie oblubienicę. Mamy drużbantki, które nagle stają
nie,
się oblubienicą.
Nie, mamy oblubienicę tam. Mówię według interpretacji wtedy. Mamy oblubienicę i to oblubienicę, która jest podzielona.
Czyli przypowieść mówi
już nie drużbantki,
o drużbantkach, a interpretacja mówi, że to nie drużbantki, a oblubienice.
Tylko oblubienica.
I mamy problem.
No bo wtedy
Biblia nie mówi o oblubienicach,
pół na pół. Ci, którzy czekają i ci, którzy śpią.
Natomiast ta przypowieść jest tak fajna, tak malownicza, że po prostu no
to my w internecie pozwala na ten temat są pisać.
Bujać, opowiadać bardzo dużo. No właśnie, to jest na nieszczęście tych, którzy próbują przy niej majstrować, bo wszystkie, które były niejasne, Pan Jezus wytłumaczył.
Ja pamiętam, jak byliśmy z Mirką, Ewą i tam już nie potrafiły też wyjaśnić to.
Bo nikt nie potrafi, bo jest trzy interpretacje, co najmniej ja znam. A pewnie jest więcej. Słuchajcie, 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi o darach duchowych, że wszyscy wierzący w Koryncie, i ci posłuszni, ci nieposłuszni, mieli Ducha Świętego. Tylko wielu z nich było nieposłusznych Bogu i Bóg nie chciał przez nich działać tak, jak mógł. I teraz o czym mówi Paweł? Że mówi, że w tym duchu wszyscy otrzymują różne dary. I teraz zobaczcie od 12 wersetu. Dlaczego każdy usługuje jakimś darem? Zobaczcie, mówi o zgromadzeniu w Koryncie, tak? Nie jednym, tam było i pewnie ich kilka, tak jak w Rzymie. Natomiast co mówi? Że albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli rzekła noga, ponieważ jestem ręką, nie należę do ciała, to czy nie należy do ciała? Więc Bóg pokazuje, że tak, jak wy w zgromadzenie tworzycie jedno, drugie, trzecie, to co was włącza do tego zgromadzenia? Chrzest wodny? Nie. Napełnienie duchem was włącza. Jesteście w zgromadzeniu tylko wtedy, kiedy macie tego samego ducha. To was. Dlaczego? Bo wtedy możecie usługiwać darami tego ducha. I nie mówi tu o zanurzeniu w wodzie, tylko mówi, że Bóg was, zostaliśmy zanurzeni. Kto zanurza w Duchu Świętym? Bóg. Bóg zdecydował, że wy będziecie w Eklezji. A to, w jakim gronie się zgromadzacie, to odrębna sprawa. Ale to Bóg was włącza. Możecie się czuć częścią, ktoś do nas przyjdzie, nie? Ale on nie ma Ducha Świętego. No, nie ma prawa tu być. Ma prawo tu być, ale czy on jest częścią społeczności? Czy on może usługiwać darami Ducha Świętego? Czy on może nauczyć czegoś? Nie. On może się podzielić swoimi myślami lepszymi lub gorszymi, bo mógł się czegoś nauczyć, ale sorry, on nie może nic powiedzieć z ducha, bo on go nie ma. Czy on może być częścią zgromadzenia, częścią ciała Jezusa Chrystusa? No nie, bo nie ma ducha. Bo nie chrzest w wodzie, nie czynności, jakie sprawiają, ale uwierzenie i suwerenna decyzja Boga, który dał temu człowiekowi, zanurzył go w Duchu Świętym. Więc to Bóg decyduje. A ci, którzy mają ducha, usługują. I kto nie ma ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Więc Jego przebywanie razem z wierzącymi jak najbardziej może być. Natomiast absolutnie ta osoba nie jest częścią zgromadzenia. Nie może się modlić w jednym duchu. Nie może łamać się chlebem i pić wina w jednym duchu, bo ona jest w innym duchu. No. Dopóki nie ma Ducha Chrystusowego, jest w innym duchu. Tak samo osoba wierząca, która ma Ducha Świętego, nie może w tym uczestniczyć. Dlaczego? Bo zakwasza pozostały. Bo ona była częścią i jest częścią zgromadzenia Jezusa Chrystusa. Ona ma tego ducha. Więc jeżeli żyje w nieposłuszeństwie, to nie może zakwaszać tych, którzy się razem z nią spotykają. Bo ona miała prawo do wszystkiego. Tak? Ona się nie musi opamiętywać, żeby uwierzyć, tylko musi się opamiętać ze swoich grzechów, ponieważ żyje niepobożnie. Bo to jest dziecko Boże, które Bóg będzie karał. Taka jest różnica między wierzącym, który grzeszy, a niewierzącym, który grzeszy. Ten niewierzący grzeszy, bo taka jego natura i on musi stać się dzieckiem Bożym. I Bóg inaczej do takiej osoby podchodzi, bo jemu jest Ewangelia głoszona. Przyjmie albo nie. Natomiast ten, który już uwierzył, to jest inna sytuacja, ale zawsze włącza Bóg. I on karci, on smaga, on włącza, on wyłącza. Nie my. Kim my jesteśmy?
Jeżeli włącza do czegokolwiek chrzest, wówczas dochodzimy do absurdu, bo trzeba konsekwentnie powiedzieć, że Szymon Czarnoksiężnik jest, byłby tak pochwycony dzieckiem Bożym, no bo został ochrzczony.
Ale pochwyceni są i ci, którzy mają ducha, i ci, którzy są ochrzczeni.
A człowiek, który miałem kiedyś w rozmowie, tak, na znanym forum internetowym, też zadawałem pytania wtedy do tej teorii, a człowiek, który nawróci się w jednoosobowej celi w więzieniu i nie będzie nikogo, będzie tam siedział przez rok, dwa, pięć w izolatce, ale nawróci się, tak? I nie będzie nikogo, kto by będzie, on nie pójdzie do nikogo, nikt go nie będzie mógł ochrzcić, to ten człowiek nie będzie pełnoprawnym dzieckiem Bożym, bo nie było, nie miał kto go ochrzcić. No dochodzimy wtedy do absurdu. A wiecie, jaka pada odpowiedź wtedy? Padła odpowiedź, jak ja zadałem właśnie to pytanie odnośnie tego człowieka w więzieniu. I to jest smutne, bo wtedy, jeżeli ktoś, kto zna Pismo Święte, już nie ma odpowiedzi i daje odpowiedź, wtedy miłosierdzie góruje nad sądem. Więc Bóg jakoś to załatwi.
Z Jakuba. No to już, ale Jakuba jest o czym innym mowa.
No to już jest koniec. No to nie ma wtedy dyskusji, no bo to nie jest żaden argument, bo ten argument na wszystko można powiedzieć.
Tak.
Prawda? Trzeba zadawać po prostu pytanie.
Bóg po to stworzył zasady, żeby teraz przymykać oko na nie, bo mu się nie udało. Nie, no Boże zasady są doskonałe. Bóg tworząc zasady, tworzył, żeby one działały w każdych warunkach.
Ale zobaczcie, bo jak ja kiedyś dyskutowałem na forum i o tym i te miejsca wszystkie, i z Koryntian przytaczaliśmy, nie? I to było nie do przyjęcia. I to było jakby tak obalane z góry. Natomiast zrozumienie teraz to, co przestudiowaliśmy, zrozumienie, czym jest chrzest, czemu zaczęliśmy, bo Biblia czyta się od początku do końca. Zaczęliśmy od Starego Testamentu, zaczęliśmy od prawa mojżeszowego, poprzez chrzest Jana i chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zobaczyliśmy, że te chrzty to są trzy różne chrzty. One mają element wspólny posłuszeństwa Bogu, tak? Element wspólny w wodę, ale nie mają nic innego wspólnego. Ja zauważyłem jeszcze, że w Dziejach Apostolskich, zobaczcie, kiedy chrzest się w ogóle zaczyna, bo Pan Jezus wydaje polecenie, tak? Ale tak naprawdę nie czytamy nawet o apostołach. Nie mamy, to dywagacje trwają, czy oni zostali właśnie ochrzczeni w imię Jezusa, czy nie. Nie czytamy o tym po prostu. Ale mamy zesłanie Ducha Świętego i wtedy jest pierwsza wzmianka o o chrzcie. Ciekawe. To też jest obserwacja tylko z dziejów apostolskich. Ale widzimy przez to studium, że to są trzy różne chrzty. I dlatego później takie teorie, że wynikające łączenie chrztu tego nowotestamentowego ze starotestamentowym, łączenie tego, że jedno z drugiego wynika i teraz tak jak wtedy to do czegoś tam włączało i teraz też włącza, no widzimy zupełne nieporozumienie. I wówczas nie chodzi o jeden werset jakiś, tylko o całą naukę.
Ma słabe miejsca, na które ci, którzy mają taką interpretację, mają problemy z odpowiedziami na pytania. I dla mnie to jest sprawdzian. Ja nie muszę się z nikim kłócić. Natomiast ja uważam tak, że jeżeli jest koncepcja i ona jest poparta Słowem Bożym i ja umiem obronić ją w świetle Słowa Bożego, to po pierwsze rozumiem ją, a po drugie ona jest do obronienia. A jeśli padają wytłumaczenia i odpowiedzi i typu miłosierdzie góruje nad sądem, dziękuję, ja już przestudiowałem list Jakuba i nie przyjmuję takiej interpretacji. Co jest bardzo ważne, zauważcie, że Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, jeszcze sprawdźmy to, co jest bardzo ważne, bo ten fragment może sugerować pewną ludzką działalność. 11 rozdział od pierwszego wersetu.
Abyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, same te rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłam was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Choć wtedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem.
Okay. O czym tu Paweł mówi? Że zaręczył Koryntian z mężem. I on chce stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Czyli jak gdyby to od Pawła zależało. Natomiast musimy zrozumieć w kontekście tego, co czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, co to znaczy, że Paweł zaręczył ich. Paweł im głosił Ewangelię i oni nie uwierzyli na mocy Pawła, tylko zapoznali się, że te słowa, które Paweł głosił, to miały moc Bożą, tak? Duch Święty ich przekonał. Więc Paweł mówi, wy nawróciliście się na podstawie mojego głoszenia Ewangelii, tak? I teraz to dzięki mnie, dzięki mojej usłudze uwierzyliście, bo to ja wam przyniosłem Ewangelię. I teraz ja, skoro wy nawróciliście się przez moje zwiastowanie, poczuwam się do obowiązku, żeby was ustrzec, ostrzegać przed grzechem. Bo jak w innym miejscu mówi, wy jesteście chlubą naszą w Panu. Tak? Dlatego Paweł mówi tak, nawróciliście się przez moje zwiastowanie i teraz ja pragnę, żebyście wytrwali w wierze do końca. Żebyście, kiedy staniecie przed Chrystusem, byliście bez skazy i nagany. Tak? Czyli ja jestem sługą teraz, pisze Chrystusowym, kiedy napominam was, to nie ja was napominam, Chrystus przeze mnie was napomina. Dlatego, że wcześniej mówi, otwórzcie piąty werset, rozdział tego samego listu. Od 16 wersetu i mówi 20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Do kogo on to mówi? Do wierzących w Koryncie. Żeby się opamiętali, przestali być nieposłuszni Bogu, który jest ich ojcem. I tutaj mówi, chcę przed Chrystusem sprawić dziewicę czystą. Ale teraz, kiedy pisze do Efezjan, to porusza inny aspekt dbania o czystość oblubienicy Chrystusowej. I mówi, że Chrystus sam sobie przysposobi Kościół bez zmazy, czy skazy, czy czegoś w tym rodzaju. Więc to nie stoi w sprzeczności, bo Chrystus robi to sam, używając ludzi, nie ludzie. Bezpośrednio, rozumiecie? Więc te miejsca nie stoją w sprzeczności, tylko trzeba zrozumieć, że nie ludzie włączają, wyłączają. Nie ludzie sprawiają, że ktoś za ślubiny sobie robi z Chrystusem. Oto ja dziś zawarłem przymierze z Bogiem. Może ty tak. Pytanie, czy z tobą Bóg zawarł przymierze? Bo jeśli tylko ty, to jesteś biednym człowiekiem. Bo tylko sobie mówiłeś coś. Dlatego ważne, żeby zrozumieć, że to jest zawsze suwerenna decyzja Boga. Bóg zanurza w Duchu Świętym, Bóg sobie przysposabia oblubienicę, używa do tego ludzi, czyli jeśli my napominamy się nawzajem, to co my robimy?
Pragniemy, aby...
Staramy się, żeby każdy z nas stanął przed Chrystusem jako czysta oblubienica. Bo my wszyscy jesteśmy oblubienicą. Ale z osobna mamy być czyści. I mamy mieć staranie o siebie nawzajem. Tak jak Paweł mówił, ja jestem okej, a wy róbcie co chcecie. Nie. Powiedział, ja o was się staram i w sercu moim jesteście.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli chrzest jest włączeniem i wręcz staje się jakimś sakramentem, tak? No to dlaczego czytamy, Paweł mówi, dobrze, że nikogo z was nie chrzciłem oprócz
tak,
tego i tego. Jeśli nawet skoro to by była rzecz tak kluczowa, w sensie zbawienia i tak dalej, to Paweł by nic innego
nie robił. To ja bym powiedział, że ja was zaślubiłem. Skoro za ślubinami byłby chrzest, to Paweł nie miałby tylko kilka osób. On mówi, ja was wszystkich zaślubiłem. Czyli jak on zaślubił? No nie przez,
no nie przez chrzest.
Bo on zanurzył tylko kilka osób. Mówi, ja nie przyszedłem w ogóle po to, żeby chrzcić.
To jest bardzo dobre miejsce, które pokazuje właśnie. Skoro Paweł nie chrzcił w wodzie, on na tym się nie skupiał.
A zaślubił.
Byli inni, którzy mogli to robić przecież.
Więc słuchajcie, są różne nauki mówiące o chrzcie. Z jednej strony nie robiące z chrztu sakramentu, a jednocześnie robiące. Mówiące, że chrzest nie jest sakramentem, ale on włącza do oblubienicy. Tak? I ten, kto jest ochrzczony, będzie pochwycony, kto nie ochrzczony, nie będzie pochwycony. A jeśli mu się nie udało, jeśli nie zdążył, bo coś, to będzie pochwycony, bo miłosierdzie góruje nad sądem, ale inny nie.
A inni musi poczekać.
Ja przeszukałem Biblię, ale nie znalazłem takiego czegoś. Trzeba dodać również, że przynajmniej ta osoba, którą ja znam, nie upiera się przy tym, nie głosi tej nauki wszędzie wobec, ale taką naukę prezentuje i kiedy ktoś zapyta, to tak mówi. Ja oczywiście sprawdziłem, nie zgadzam się z tym oczywiście, ale no...
Ale też jeszcze ważne, że też tak, byliśmy w zborach różnych i różna nauka była głoszona i nawet podczas samego chrztu były mówione takie po prostu rzeczy, czy podczas kazań wtedy i tak dalej, że coś się teraz dzieje, tak? Bo o tym tak nie mówiliśmy, że to od teraz zmienia się twoje życie. Ja słyszałem nawet, no ty teraz, w momencie chrztu, twoje imię zostaje zapisane w niebie. Ja mówię, nie. Do tej osoby już dawno, w coffee house gdzieś tam. Mówię, nie. Moje imię zapisane w niebie zostało, gdy uwierzyłem, a nie wtedy... Gdy z tego powodu, a nie wtedy, gdy będę ochrzczony. Bo w takim razie, jak nie zdążę i umrę w wypadku samochodowym, to miłosierdzie
góruje nad sądem.
No to nie ma mnie.
Nie, jesteś.
No jesteś miłosierdzie.
No ale ta osoba tego akurat nie mówiła.
Ważna jest jedna rzecz. Po to przystudiowaliśmy chrzest, żeby zrozumieć, że każdy wierzący, który ma oczyszczone sumienie, będzie się chciał zanurzyć. Kto nie będzie się chciał zanurzyć i nie będzie widział potrzeby, problem jest z jego sumieniem. Albo będzie widział i będzie się wahał i będzie pytał Boga, bo różne są sytuacje. Ja pytałem się Boga. Nie wiedziałem, co mam zrobić, ale nie miałem spokoju. I przyszedł dzień, że Bóg pokazał. Ale ja widziałem jedno. Ja już miałem Ducha Świętego, już Bóg przeze mnie działał, już moje życie się zmieniło, a nie ja czekałem.
Osoba, której głosisz Ewangelię i będziesz głosił razem Ewangelię z chrztem,
ona nie będzie
pełna Ewangelia, ona nie będzie miała problemu z tym, żeby
a jeśli
zwlekać.
Powiesz.
A jeśli ktoś zwleka, ale mu się na podstawie Biblii wyłoży, prawda? Jeżeli Duch Święty mieszka w tej osobie, to przekona ją o tym, że tak, trzeba być posłuszną. A jeśli ta osoba mówi, że nie, no to faktycznie warto się wtedy zastanowić, co jest z tym duchem, który mieszka. Może jakiś inny. Może jakiś inny duch wtedy mieszka. No.
Ważne, żeby to zrozumieć, że zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa następuje po uwierzeniu. A uwierzenie jest równoznaczne z oczyszczeniem z grzechu. Bo Bóg, człowiek uwierzył, w co uwierzył? Że jego grzechy zostały wymazane. On w to uwierzył. I że stało się to na mocy tego, co zrobił Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego na krzyżu.
Krew Jezusa
oczyścił. On w to uwierzył. A na podstawie tej wiary Bóg go usprawiedliwia. On jest czysty. I dlatego daje mu swego ducha, a on pragnie się zanurzyć. Wszystko. Czyli wszystko po uwierzeniu, a tam usprawiedliwienie po dokonaniu czynności. Czyli kompletnie o 180 stopni odwrócenie czynności.
Czyli to woda ma o czymś decydować. To co z tą krwią Chrystusa? To trochę za mało. Tak,
tylko że tu usprawiedliwienie jest tylko na mocy ofiary Jezusa Chrystusa, ale oblubienicą jesteś jeszcze z chrztem. Czyli mamy dwie grupy ludzi. Tego też nie znalazłem. I mówię, dla mnie to jest bardzo niebezpieczna taka, bo ja to widzę po prostu jak żywo nauczanie takie ruselickie. Dwie grupy ludzi.
Zasiewa się niepokój w sercach.
Tak, są lepsi i gorsi, słuchajcie. Są bardziej i mniej tacy... Nie tędy droga, moim zdaniem. Poza tym Biblia nigdzie nie naucza, że są dwie grupy ludzi. Zbawionych w Nowym Przymierzu. Zupełność z pogan musi wejść. Chrystus przychodzi po oblubienicę, bo zupełność z pogan jest. Pytanie, co z tymi, którzy umarli? Bo pojawia się kolejne pytanie. Żywi, nieochrzczeni nie będą pochwyceni. A co z tymi, którzy umarli nieochrzczeni? To oni będą oblubienicą, czy nie? No bo co, zmartwychwstają przy przyjściu Pana, czy nie? Kiedy zmartwychwstają? No skoro nie przy przyjściu Pana, to kiedy? Rozumiecie? I mamy problem. Mamy kolejne pytania, na które Biblia nie daje odpowiedzi. Dlaczego? Bo sam pomysł jest niebiblijny. No. Dlatego no ja kończę, słuchajcie. Omówiliśmy tych Hebrajczyków, żeby widzieć, że nie chodzi o chrzest, że woda nie zawsze musi oznaczać literalną wodę. To jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby pewnych rzeczy nie mieszać. Czy są jeszcze pytania na Skype'ie? Czy to jest jasne na Skype'ie, słuchajcie? Bo temat nie jest łatwy, ale bardzo, bardzo istotny. Jasne. Chrzest nie jest, chrzest w imię Jezusa Chrystusa nie jest sakramentem. Daniel, ochrzczony. Poza fragmentem, gdy odcięło mi na 4 minuty. Jasne, tak. Romek mówi, że wszystko zrozumiał oprócz 4 minut, których nie słyszał. Okej. Słuchajcie, gdyby ktoś czegoś nie rozumiał, od razu mówię, można się ze mną połączyć na Skype'ie, znajdę czas, żeby tą sprawę omówić. Sam na sam. Jeśli ktoś by czegoś nie rozumiał, chciał indywidualnie porozmawiać, jestem otwarty. Na każde pytanie, które macie, na każdą wątpliwość, którą macie. Bo jeśli nie będę potrafił dać odpowiedzi na to pytanie, to znaczy, że źle je wystudiowaliśmy. Dobrze. Na dziś kończymy. Pomódlmy się w takim razie. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo i za te wszystkie lekcje o tym, jak zostaliśmy zbawieni, czym jest zanurzenie w wodzie. Dziękuję Ci, Panie, że mogliśmy się zanurzyć i dać temu wyraz tego, że uwierzyliśmy. Dziękuję Ci, Panie, że nasze sumienia tego pragnęły i jesteśmy Ci w tym posłuszni. Dziękuję Ci również za każdą osobę, której będziemy mogli głosić Ewangelię, żebyśmy teraz nie pomijali tak ważnej rzeczy, jak zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Panie, żebyś wspierał nas i błogosławił teraz, żebyśmy mogli zachować wiarę do końca, żebyśmy, Panie, byli Ci posłuszni w codziennym życiu. I żeby kiedy przyjdziesz, żebyśmy nie byli zawstydzeni. Amen.